Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii. I mówił Pan do Mojżesza: dostrzegłem niedolę mojego ludu w Egipcie i usłyszałem ich głośne skargi na dozorców robót. Wiem o ich cierpieniach. Dlatego zstąpiłem, aby ich wyzwolić z ręki Egipcjan i aby wyprowadzić ich z tego kraju, a wprowadzić do kraju żyznego i rozległego, do kraju w mleko i miód opływającego, na miejsce Kananejczyków, Hitytów, Amorytów, Peryzytów, Girgaszytów, Hiwitów i Jebusytów. Oto wołania synów Izraela docierają do mnie. Widzę ucisk, którym Egipcjanie ich dręczą, a zatem wysyłam cię do Faraona, króla Egiptu. Ty masz wyprowadzić z Egiptu mój lud, synów Izraela. Drogie siostry, drodzy bracia, czcigodni i uważni słuchacze Słowa Bożego, wy, którzy kochacie Boga objawiającego się przez Słowo. Przed chwilą usłyszeliśmy kolejne 4 wersety 3 rozdziału Księgi Wyjścia w przekładzie Biblii pierwszego Kościoła, czyli w przekładzie z Septuaginty. Bóg, który objawił się Mojżeszowi w płonącym krzaku, kolczastym krzaku, w jakimś krzewie nazwanym po hebrajsku Senech, stanowiącym dziś jeden z gatunków akacji, ten Bóg ma konkretne zadanie dla człowieka, który w ogóle się nie spodziewa, że jego życie mogłoby mieć jakieś znaczenie w Bożych oczach. Bo przecież do tej pory jego historia jest niezwykle poszarpana, wręcz bezowocna. Owszem, Mojżesz ma już rodzinę. Przecież otrzymał za żonę Seforę, tego maleńkiego wróbelka, która jest córką kapłana Midianitów, Jetro. Urodził mu się syn, którego Mojżesz obarczył imieniem Gerszom, cudzoziemiec, przelewając jakby na niego swoje frustracje. No bywa tak i myślę, że wiemy o tym dobrze, że rodzice potrafią przelać swoje niepowodzenia albo swoje nadzieje na własne dzieci tak bardzo, że próbują określić ich życie od A do ostatniej litery alfabetu. I niektóre dzieci noszą przez wiele lat, niekiedy przez całe swoje istnienie, ten ciężar, którym w dobrej albo i niedobrej wierze obarczyli ich rodzice. Mówiliśmy sobie w poprzednich spotkaniach trochę szerzej o kontekście, o miejscu, które Bóg wybiera na objawienie, o tym, czym właściwie może być i z egzegetycznego, i z teologicznego punktu widzenia to, co się wydarzyło na Chorebie. Jaki jest ten Bóg, który objawił się Mojżeszowi? Słyszeliśmy, że przedstawił się najpierw jako Bóg ojca Mojżesza, Bóg związany z historią jego rodziny, z historią całego narodu. To także Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Ale ten Bóg, tak potężny, tak mocno istniejący w historii, okazuje się być Bogiem czułym, Bogiem niezwykle bliskim. Targum Neofiti, który również często słyszymy w tych naszych spotkaniach, włoży w usta Pana w 7 wersecie następujące słowa. Zobaczyłem ucisk moich ludzi, którzy są w Egipcie, i usłyszałem ich lament. Zniewolenie ich ukazało się przede mną i objawiłem się w moim słowie, aby wybawić ich z rąk Egipcjan i wyprowadzić was z tej ziemi do ziemi pięknej i przestronnej, do ziemi, która wydaje dobre owoce, tak czyste jak mleko i tak słodkie jak miód. Bóg, który się wzrusza. Setki lat później Bóg objawi siebie, odsłoni siebie jako tego, którego wnętrzności się poruszają, gdy widzi cierpienie swoich dzieci. To nie jest Bóg patrzący z wysokości jakiegoś tronu, wzniesionego ponad całą ziemią i nie przejmujący się losem poszczególnych osób. W Biblii hebrajskiej przeczytamy wyznanie Boga: niedola mojego ludu. Targum użyje określenia: ucisk moich ludzi. Nie chodzi o jakąś bezkształtną masę, o jakiś tłum, wobec którego można oczywiście użyć zaimka dzierżawczego. Mój tłum, mój lud. Ale chyba nikogo z nas nie trzeba przekonywać, że zupełnie inaczej brzmią w uszach słowa moi ludzie. Od razu mam na myśli określenie, którego używają niektórzy rekolekcjoniści czy kaznodzieje, mówiąc o tym, że Bóg nie kocha wszystkich. Bóg kocha każdego. Ważna jest więź, ważna jest relacja. I co ciekawe, Bóg ani słowem nie wspomni w tym pierwszym kontakcie z Mojżeszem o tym, że ktokolwiek z jego ludu, z jego ludzi modli się. Wzniosło się ku mnie wołanie synów Izraela. Ukazały się przede mną uciemiężenia, jakie zadają im Egipcjanie. Ingerencja Boga nie jest odpowiedzią na modlitwę, której można by się spodziewać po ludziach Boga. Mówiliśmy już sobie o tym przy rozważaniu 23 i 24 wersetu drugiego rozdziału Księgi Wyjścia. Ale warto o tym przypominać. Bóg interweniuje powołaniem do życia i tak trudną historią Mojżesza nie dlatego, że się ludzie modlą, ale dlatego, że pamięta o swoim przymierzu. Bóg nie zapomina obietnicy. Bóg zawsze dotrzymuje słowa. Spojrzał zatem Bóg na synów Izraela, to 25 werset drugiego rozdziału, i dał im się poznać. Ta deklaracja, która staje się wiążącym zobowiązaniem, która doprowadza do interwencji, do bardzo konkretnej ingerencji Boga w historię, w wydarzenia tamtego czasu, oddaje nieprawdopodobne pragnienie miłości, jakie jest w Bogu. Dla nas to nic nowego. Przecież wiemy, że Bóg jest miłością. Ale wiemy też, że o ile dziś potrafimy posługiwać się abstrakcyjnymi pojęciami i również pojęciom bardzo konkretnym nadajemy niekiedy abstrakcyjny kształt, o tyle ludzie tamtego czasu potrzebowali konkretu. Jeśli kocham, to... No właśnie. Miłość objawia się w czynach, w działaniu. Słowo staje się życiem. Jaki jest plan Boga? Targum powie, zstąpiłem, według Biblii hebrajskiej lub Septuaginty, objawiłem się w moim słowie, według Targumu, aby wybawić, wyzwolić, wyprowadzić. Trzeba opuścić tę ziemię. Zmiana miejsca jest konieczna, żeby zmieniło się myślenie, żeby zmienić sposób postrzegania, by inaczej spojrzeć, by złapać inną perspektywę, by dostrzec to, co w tej chwili jest nieosiągalne, niedostępne ani dla oczu, ani dla serca. Przecież dobrze wiemy, jaką wartość, jak ważne są na przykład w życiu duchowym rekolekcje, jakieś dni skupienia, by odejść na moment z tej rzeczywistości, wyrwać się z tych ram, które są codziennością, które w pewien sposób opisują naszą rzeczywistość tak dokładnie i tak szczelnie, że nawet odpowiedzi na rozmaite pytania, które pojawiają się w naszej głowie, są przez nas niezauważane, choć znajdują się za progiem. No właśnie, trzeba przejść, przekroczyć pewną granicę. Trzeba wyjść, dać się wyprowadzić. Tym bardziej, kiedy nie stać nas już czasem nawet na modlitwę. Jest tylko jęk serca, jakiś wewnętrzny krzyk, prowadzący nawet do rozpaczy, do totalnego zrezygnowania. Mówią niektórzy, że do wszystkiego można się przyzwyczaić, również do zniewolenia, szczególnie wtedy, gdy swoją własną wolność oddaje się, nie wiedząc, że się ją traci, sądząc, że tak właśnie musi być, że to wyraz samostanowienia. Na szczęście jest Bóg, któremu zależy, który chce naszej wolności, ponieważ stworzył nas wolnymi ludźmi, ofiarował nam wolność. I to taką wolność, w której możemy powiedzieć Bogu nie. Oczywiście to nie pozostaje obojętne dla naszych losów. dla tego, w jaki sposób przeżywamy życie, na ile wykorzystujemy to, cośmy od Boga otrzymali, jak bardzo potrafimy rozwinąć dary, zarówno naturalne, jak i te nadnaturalne. I stąd chyba każdy z nas zgodzi się z tym twierdzeniem, że o wiele lepiej, nawet nie wchodząc w myślenie Blaise'a Pascala i ten jego słynny zakład, o wiele lepiej jest trwać w relacji z Bogiem, relacji, która rozwija, relacji, która uczy miłości i prowadzi do miłości, która pozwala spojrzeć na siebie, na innych, na Boga w taki sposób, że ma się wrażenie nieustannego wynoszenia w górę, nie po to, by na innych z góry popatrzeć, ale by ucieszyć się perspektywą wiecznego szczęścia, takiej miłości, która staje się niebem. Czy w taki sposób myślimy o swoim życiu, kiedy rano otwieramy oczy, kiedy wstajemy z łóżka, kiedy przeglądamy się w lustrze? Czy tak myślimy o naszej przyszłości, kiedy po pierwszej porannej kawie spadają na nas te wszystkie myśli kłopotliwe, trudne, wymagające zastanowienia, wymagające mierzenia się i poświęcania sił, żeby nie powiedzieć tracenia sił, na codzienność, na tę naszą ludzką walkę o przetrwanie w takim, a nie innym świecie? Teraz idź. Tak rozpoczyna się 10 werset 3 rozdziału Księgi Wyjścia według Targumu Neofiti. Teraz idź. Niezwykle znamienne jest tu podobieństwo do słowa, które usłyszał Abram. Słowa, które rozpoczęło jego osobistą drogę z Bogiem. Lech Lecha, teraz wyjdź. Teraz wyjdź. Umrzyj dla tego wszystkiego, co było do tej pory, co określało twoją codzienność. Zostaw to. Zdaj się na mnie. Uwierz mi, zaufaj mi. Mojżesz słyszy, oto poślę cię do Faraona. Wyprowadzisz mój lud, synów Izraela, uwolnionych z Egiptu. Ten targumiczny dodatek, który bardzo często pojawia się w tekstach mających na celu podkreślenie prawdy, że działanie Boga prowadzi do odzyskania przez człowieka wolności, próbuje opisać tego, który angażuje się w historię człowieka jako wybawiciel. Bóg, który daje słowo zbawiające, wybawiające. Niektóre teksty targumiczne pierwszego przymierza Starego Testamentu mówią bardzo wyraźnie, że Bóg zbawia za pośrednictwem swego słowa. Dla nas to nie jest żadna tajemnica. Słowo stało się ciałem, rozbiło swój namiot między nami, oglądaliśmy jego chwałę, życie się objawiło, to słowo jest życiodajne. To słowo jest Bogiem. Dlatego w 12 wersecie Bóg powie: ja w moim słowie będę z tobą. A to będzie znakiem dla ciebie, że moje słowo cię posłało. Kiedy wyprowadzisz ten lud z Egiptu, oddacie cześć przed Panem na tej górze. 12 wers 3 rozdziału Księgi Wyjścia według Targumu Neofiti. Co ciekawe, to zdanie jest odpowiedzią na pytanie Mojżesza: kimże jestem, bym miał iść do Faraona i wyprowadzić z Egiptu uwolnionych synów Izraela? Wydaje się, że nie ma logicznego związku między pytaniem Mojżesza a odpowiedzią Boga. Kim jestem? Pyta Mojżesz. A Bóg odpowiada: ja będę z tobą. Mojżesz jest na początku drogi. On jeszcze nie rozumie. Dopiero za moment dowie się o tej niezwykłej relacji, jaką Bóg chce mu zaproponować, w jaką Bóg już jest zaangażowany. Kimże jestem? Kim ja jestem? Pyta człowiek. Bóg za chwilę odpowie: to ja jestem. Sens i powodzenie misji Mojżesza jest ukryte w dwóch prawdach. Pierwszą jest uświadomienie sobie, że tylko w związaniu z Bogiem, w tym odkryciu sensu swojego istnienia w relacji do Boga, Mzes, nienależący właściwie do nikogo, bo absolutnie niedookreślony w swoim istnieniu, znajduje wreszcie tego, który chce być tak blisko, chce być tak bliski, że będą działy się cuda. To pierwsza prawda, ale jest jeszcze druga. Choć Mojżesz na tę chwilę wydaje się jej nie zauważać, On jest jedynym z narodu wybranego, który wie, jak smakuje wolność. On jako jedyny może pokazać, co znaczy być wolnym człowiekiem. Można by obrazowo powiedzieć, że Mojżesz jest na tę chwilę jedynym potomkiem Jakuba, który wie, jak się oddycha powietrzem, którego nie przecina żaden świst bata spadającego na plecy. I właśnie na tym doświadczeniu Mojżesz będzie budował argumentację, by przekonać swój naród do wyjścia z Egiptu. Bo to będzie o wiele trudniejsze niż przekonanie Faraona za pomocą Bożych cudów. Ale o tym powiemy sobie już nieco później.